Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego. Po wakacyjnej przerwie podejmujemy nowy cykl audycji dla osób zakonnych, dedykowanych przede wszystkim osobom zakonnym. Tegoroczny temat będzie oscylował wokół postaci kardynała Wyszyńskiego. Dzisiejsza audycja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, co zgromadzenia żeńskie zawdzięczają prymasowi tysiąclecia? Wiemy, że 12 września w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Razem z nim zostanie też beatyfikowana siostra Róża Maria Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Warto zatem nie tylko z tego powodu, ale przede wszystkim z powodu niezwykłego znaczenia prymasa tysiąclecia dla całego narodu, dla Kościoła, zadać sobie trud poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. Co zgromadzenia, zwłaszcza żeńskie, zawdzięczają prymasowi? Takim materiałem wyjściowym, inspiracją i oparciem dla tych naszych audycji będzie artykuł siostry Krystyny Dębowskiej, Franciszkanki od Cierpiących, który został opublikowany w biuletynie Kongregacji do spraw zakonów. Dlatego tym tekstem, tym materiałem będę się kierować. Na podstawie tego tekstu będą nasze audycje. Drodzy słuchacze, odpowiedź na postawione w temacie dzisiejszej audycji pytanie uzyskać można, analizując świadectwa świadków i teksty przemówień księdza prymasa skierowane do zgromadzeń z różnych okazji, jak również do przełożonych wyższych, do mistrzyń nowicjatów, dyrektorek szkół i wychowawczyń zakonnych, a także z okazji wizyt w różnych domach zakonnych. W archiwum Wydziału Spraw Zakonnych znajduje się pokaźna ich dokumentacja. 4 tomy przemówień, o których mowa, i 2 potężne tomy wspomnień siostry Adeli Łączki, urszulanki Unii Rzymskiej. Siostra Adela była długoletnią pracownicą Wydziału Spraw Zakonnych od początku lat 50. Także widzimy bardzo bogaty materiał, który zasługuje i powinien właśnie zostać zanalizowany, i na jego podstawie poszukamy tej odpowiedzi na pytanie, które już wybrzmiało, co zgromadzenia zawdzięczają prymasowi tysiąclecia. Aby przybliżyć temat na początku naszych audycji, przybliżenia całej tematyki i zagadnienia, wydaje się rzeczą słuszną, aby ukazać po pierwsze dramatyczną sytuację Kościoła i życia zakonnego po 1945 roku nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach objętych reżimem komunistycznym. Po drugie, ukazać należy, drodzy słuchacze, działania inspirowane przez księdza prymasa w obronie zgromadzeń. Między innymi tworzenie swoistych struktur międzyzakonnych służących konsolidacji zgromadzeń i ożywienia ich ducha, formację duchową i apostolską sióstr, instrukcje i zalecenia dla wyższych przełożonych rodzin zakonnych oraz troska o uregulowanie stanu prawnego i prawidłowego ich funkcjonowania. W trzecim punkcie kolejnych naszych audycji przyjrzymy się, jakie zrodziły się owoce z zabiegów księdza prymasa widoczne w życiu polskich zakonnic. Tak, tytułem wstępu można uznać, że nasze audycje będą kontynuowane. Prezentując te zagadnienia, będziemy próbować przedstawić je w ujęciu w miarę syntetycznym. Celowo zostaną przywołane cytaty z wypowiedzi księdza prymasa, aby w ten sposób choć trochę przybliżyć atmosferę tamtych czasów i spotkań, a także by egzemplifikować problemy, o których będzie mowa. Nie sposób jednak przedstawić całości obrazu w skromnych ramach audycji, referatu czy konferencji. Zagadnienie bowiem wymaga wnikliwych i czasochłonnych studiów. Być może będą kiedyś takowe podjęte. Rozpocznijmy zatem od punktu pierwszego, który został przed chwilą przedstawiony. Zapytajmy o to, jaka była sytuacja Kościoła i życia zakonnego po roku 1945. Twardą rzeczywistość, która powstała po wojnie w Europie Środkowo-Wschodniej, symbolicznie określa znane wyrażenie, iż było to życie za żelazną kurtyną. Księdzu prymasowi Wyszyńskiemu przypadło właśnie prowadzenie kościoła w Polsce w czasie umacniającego się terroru komunistycznego, który, jak wiemy, chciał podporządkować sobie kościół i usunąć z życia narodu to wszystko, co sięgało do chrześcijańskich korzeni. Pierwsze 3 lata po zakończeniu II wojny światowej były okresem przejściowym, czasem umacniania się władzy komunistycznej. Po nim nastąpiły lata silnej ofensywy ideologicznej i represji trwających aż do roku 1956, do tak zwanego przełomu październikowego. Przypomnijmy zatem, szanowni słuchacze, że to, co proklamował manifest PKWN z lipca 1944 roku na temat przywrócenia swobód demokratycznych, równości obywateli, wolności organizacji politycznych, zawodowych, prasy i sumienia, okazało się fikcją. Także pustą deklaracją było oświadczenie tymczasowego rządu jedności narodowej, że zapewnia Kościołowi katolickiemu pełną swobodę działania w ramach obowiązujących ustaw. Już we wrześniu 1945 roku władze polskie zerwały konkordat zawarty w roku 1925 między rządem II Rzeczypospolitej a Stolicą Apostolską. Dla ilustracji uderzeń w Kościół ze strony władzy ludowej warto przytoczyć przynajmniej kilka jej decyzji. Na przykład rozporządzenie ministra skarbu o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych, sierpień 1949 roku. Rozporządzenie ministra finansów o zobowiązaniu kościelnych osób prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i księgi inwentarzowej. 20 lutego 1962 roku, uchylone w roku 72. Przejęcie przez państwo w używanie szpitali kościelnych i zakonnych. To nastąpiło 21 września 1949 roku. Dalej ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad kościelną organizacją Caritas, styczeń 1950 roku. Następnie przejęcie gruntów rolnych należących do parafii przez gospodarstwa uspołecznione, 9 lutego 1953 rok, uchylone 13 lipca 1957 roku. No i jeszcze dekret o obsadzie stanowisk kościelnych, 9 lutego 1953 roku, uchylony 8 grudnia 1956. Wobec powyższych uderzeń w Kościół ze strony władzy ludowej, ksiądz prymas oczywiste, że nie mógł aprobować tej ingerencji władz w życie Kościoła. Zwłaszcza ten ostatni dekret był chęcią manipulowania ludźmi Kościoła. Stał się zarzewiem konfliktowej sytuacji i ostatecznie spowodował memoriał episkopatu do rządu ze słynnym oświadczeniem Non Possumus z 8 maja 1953 roku. W memoriale tym episkopat poczuwa się w obowiązku oświadczyć, że położenie Kościoła w Polsce nie tylko się w sposób trwały nie poprawia, lecz przeciwnie, stale się pogarsza. Zdaniem episkopatu w bilansie trzechlecia od 1950 do 1953 roku przeważają groźne negatywy. Wypada więc nadmienić, że przez podpisanie 14 kwietnia 1950 roku porozumienia Kościoła z władzami Polski, kardynał Wyszyński chciał ratować to, co jeszcze było do uratowania. W kręgach Kościoła powszechnego przyjęto tę decyzję prymasa z pewną dezaprobatą, nie znając realiów życia kościołów pod panowaniem komunizmu, co spowodowało, że mówiono o nim nawet czerwony kardynał. W memoriale z 8 maja 1953 roku czytamy: odpowiedzialność wobec Boga, społeczeństwa i historii wymaga, aby przynajmniej główniejsze z nich, groźnych negatywów, wymienić bez osłon i określić dokładniej. Były to usuwanie religii ze szkoły, a Boga z serc młodzieży, polityczna presja, próby i środki dywersji wśród duchowieństwa, na przykład prowadzenie akcji rozłamowej, powołanie komisji księży przy zarządzie głównym z Bowidu we wrześniu 1949 roku, rekrutującej się z tzw. księży patriotów, przemienionej na Komisję Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju, wciąganie księży do państwowego Caritas i Pax, następnie bezwzględne niszczenie prasy oraz wydawnictw katolickich, ostra cenzura pism, ingerencja w sprawy Kościoła i próba jego krępowania, szczególnie ciężka dola Kościoła na ziemiach zachodnich. Drodzy słuchacze, episkopat oświadcza więc w sposób stanowczy i uroczysty, że dekretu z 9 lutego 1953 roku nie można uznać za prawomocny i wiążący, gdyż więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi, woła kardynał Wyszyński. A gdyby zdarzyć się miało, czytamy w oświadczeniu, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowisko duchowne ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Podobnie gdyby postawiono nas wobec alternatywy, albo poddanie jurysdykcji kościelnej jako narzędzia władzy świeckiej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy, mówi kardynał Wyszyński. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno. Non possumus.
To ona jego mocą była, postawił na nią wszystko. Z tej relacji miłość biła i prawdziwa bliskość. Nie było dnia bez jej imienia, bez różańca w dłoniach. W tej modlitwie się przemieniał, taką drogę obrał. Jedynemu Bogu przez Maryję prymas tysiąclecia oddał się i przez całe swoje życie po jej śladach szedł. To ona jego mocą była, prosił ją o jedno, by naród w swych ramionach skryła teraz i na wieczność. Prosił też, by w nas odżyło przekonanie szczere, że w tym życiu czas to miłość tej nigdy za wiele. Jedynemu Bogu przez Maryję prymas tysiąclecia oddał się i przez całe swoje życie po jej śladach szedł.
W konsekwencji tego oświadczenia episkopatu i protestu prymasa w związku z procesem biskupa Kaczmarka z Kielc nastąpiło aresztowanie prymasa i internowanie go kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i ostatecznie w Komańczy. W tymże memoriale episkopat podejmuje także krzywdy wyrządzone zakonom. Czytamy tam: bardziej jeszcze niepewny i bodaj nierównie groźniejszy jest los duchowieństwa zakonnego. Zakony ogranicza się w ich działalności lub nawet pozbawia się je możliwości oddawania się tym rodzajom prac, którym oddawały się wszędzie i zawsze zgodnie ze swym powołaniem. Przy zwyczajnym stosowaniu i do nich również przykrych metod politycznego nacisku zmierza się systematycznie do wywłaszczenia ich z nieodzownych środków egzystencji i apostolskiej działalności. Niedawno, bo w roku 1952, zostały zniesione małe seminaria. Dodajmy, że uległo likwidacji w sumie 46 różnych seminariów, skąd zakony męskie czerpały w znacznej mierze swe zakonne powołania. Niejednokrotnie przy tej okazji uległy konfiskacie seminaryjne dobra, ruchome i nieruchome, a niekiedy nawet i właściwe domy zakonne. Siostry zgromadzeń żeńskich usuwa się ze szpitali i zakładów dobroczynnych, nawet własnych, w których pracowały od dawna z poświęceniem, wielkim heroizmem dla dobra chorych, sierot czy opuszczonych. Bez żadnego względu na ich los, obecny i przyszły, pozbawia się je majątkowego oparcia. Należy dodać, że już 6 sierpnia 1949 roku na mocy rozporządzenia ministra administracji publicznej zakony i zgromadzenia zakonne zostały wezwane do tak zwanego uregulowania bytu prawnego, jak gdyby ten byt prawny od wieków nie był uregulowany. Instytuty zakonne miały przedłożyć w ministerstwie swe konstytucje i statuty, skład personalny i wykaz majątku. Warto dodać, że żadne zgromadzenie dotąd nie otrzymało odpowiedzi co do tegoż uregulowania bytu prawnego. Władze jednak tym sposobem uzyskały pełny obraz zgromadzeń, co ułatwiło im przejmowanie mienia zakonnego, powołując się na dekret z sierpnia 1949 roku, którym to dekretem narzucono zgromadzeniom prawo o stowarzyszeniach z 1932 roku, wydane dla stowarzyszeń świeckich i zupełnie nieprzystosowane do struktury zakonów. Na mocy tych rozporządzeń przejmowano dobra i dzieła zgromadzeń. Drodzy słuchacze, widzimy więc już w tej pierwszej audycji, która zaledwie maleńki fragment dopiero przedstawia odpowiedzi na to pytanie, co zakony żeńskie zawdzięczają prymasowi, ale przyjrzeliśmy się w dramatycznej sytuacji Kościoła i zgromadzeń po roku 1945. Na dzisiaj w tym miejscu właśnie naszych rozważań się zatrzymamy, kontynuować będziemy w przyszłym miesiącu. Przyjrzymy się dalej, jak toczyły się losy zakonów, zgromadzeń, którym po prostu odbierano szansę pracy apostolskiej, służby bliźniemu zabierano dobra i miejsca pracy, chociażby medycznej, wychowawczej czy szkolnej. Dziękując Państwu za uwagę, życzę dobrego wieczoru wszystkim osobom życia zakonnego, które wczoraj ruszyły, można powiedzieć tak obrazowo, do boju, właśnie do posługi, do pracy w szkole, w wszelkich instytucjach wychowawczych. Życzę dużo siły, radości, wytrwania i przede wszystkim zaufania. Zaufania, że to właśnie sam Pan Jezus nas posyła, On przez nas mówi i On nam daje siły. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia za miesiąc. Szczęść Boże.
Życie zakonne pośród codzienności.